Ach, to były czasy. Natomiast, panie i panowie, teraz łączymy się z bardzo ważną postacią. Studia 37, studio Radia Wnet w Dublinie. Uśmiechnięty, radosny, zadowolony, wysportowany, czekający na tą wielką mega wyprawę do Kanady. Kto? Kuba Grabiarz. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam piątkową porą.
No właśnie, Kuba, słuchaj, zanim porozmawiamy sobie o kwestiach związanych bezpośrednio ze sportem, bo dzisiaj i tak, i Open Golf, króciutko podsumujemy ten niezwykły finał Wimbledonu, gdzie jego wielkość Roger Federer i jego wielkość Novak Djokovic i dzisiaj trochę o Tour de France i ćwierćfinałach naszych irlandzkich głównych sportów, czyli futbolu i hurlingu, no to jednak trochę politycznie, bo okazuje się, że media, polskie media, to co się dzieje w polskich mediach, szczególnie tych na prawo, prawicowo-konserwatywnych, no są żywo komentowane gdzie? Również w mediach irlandzkich. Tak. O co chodzi? Wprowadźmy słuchaczy Radia Wnet i Studia Dublin.
To znaczy tak, dzisiaj Gazeta Polska, redaktor naczelny Sakiewicz zrobili mainstreama, main news w większości stacji tutaj zachodnich, na zachodzie i zdaje się także i w Ameryce, jak również tutaj w Irlandii, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Ja pijąc dzisiaj poranną kawę dość wcześnie, oglądając różne telewizje śniadaniowe, bo taki mam zwyczaj, że przeglądam różne i francuską telewizję 24 i Euronews i tak dalej. No i głównym newsem jest słynna naklejka Strefa Wolna od LGBT. Więc wszyscy to szeroko komentują. Te media mainstreamowe, lewicowe dostały wścieklizny, można powiedzieć. No, cytowana jest tutaj ambasador amerykańska, pani Moszbacher. Ona oczywiście też to odkwitowała. Paweł Rabi, Paulina Młynarska. Ja nie mieszkam w Polsce, ja nie wiem dokładnie, kto to jest Paweł Rabi, więc nie chcę się odnosić.
Paweł Rabi, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, zastępca pana Rafała Trzaskowskiego.
Nazwał to apartheidem i tak dalej, faszystowskimi zagraniami. Również komentują jakąś Paulinę Młynarską. Też nie wiem, czy to jest...
Paulina Młynarska, jedna z córek Wojciecha Młynarskiego, dziennikarka, niegdyś telewizji publicznej. Obecnie nie.
Ona też bardzo to krytykuje, także wszyscy to krytykują. A najśmieszniejsze jest to dla mnie, że normalnie ja nie oglądam polskich mediów, polskiej telewizji i oglądam głównie tutejsze wiadomości.
Poza radiem wnet
oczywiście, więc tu się... To tak w sumie śmiesznie wygląda, bo tu jest właśnie odwrotnie. Tu wszyscy pokazują te parady w różnych krajach i takie tam różne zagrania LGBT, gdzie tam wchodzi i to wszystko jest tak fajnie. I nagle pokazują z Polski zupełnie coś innego, naklejkę Strefa Wolna od LGBT, z przekreś z takim miksem czarnym. No i po prostu wszyscy dostają, że tak powiem, jakieś tam gorączki, krytykują to, nie wybierają w słowach.
Jakub,
do tego pokazują jeszcze komentarz.
Jakub, a czy cytowano chociażby, nie wiem, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, czy chociażby też innego naszego dziennikarza, który stwierdził, że sam chciał wpaść na taki pomysł, ale niestety ubiegł go inny redaktor naczelny. No opowiadaj.
Tak, oczywiście, jak to media podały też ludzi, którzy to popierają, i zacytowano też Pawła Lisickiego, staje się, to jest tygodnik do rzeczy, który powiedział, że szkoda, że sam na taki pomysł nie wpadł, że to jest fajna rzecz. Plus jeszcze, zacytowali samego redaktora Sakiewicza, który powiedział, że jest wolność słowa i że on tam nikomu nie ubliża i tak dalej, więc oczywiście, to są osoby, nie wiem, czy tak bardzo znane w Europie, ale od dzisiaj już teraz są na pewno, więc na pewno jeszcze będzie newsy dotyczące tej akcji i na pewno to się będzie jeszcze roznosić w mediach i będzie to na pewno szeroko krytykowane, więc to był taki poranny news dzisiejszy, który mnie trochę rozbawił.
Mega news polski, Jakub Grabiarz. W tej sprawie będziemy się przyglądać, bo z drugiej strony to w pewien sposób pokazuje rzeczywistą wolę, wolicjonalność różnych środowisk pod kątem dyskusji i dialogu. Ja nie chcę tutaj powracać do pewnych napastliwości związanych bezpośrednio z katolikami czy z religią katolicką w wykonaniu i ujęciu osób związanych z tym nurtem LGBTIQ, bo jeszcze literka Q jest dopisywana na zachodzie. Aha. Natomiast Jakub, musimy powiedzieć jedną rzecz, że być może w wielu mediach, które nie tak dokładnie relacjonują to wszystko, jak my, co dzieje się w Republice Irlandii czy w Ulsterze, czyli w Irlandii Północnej, bo im dalej od Dublina, to tak naprawdę ten konserwatyzm trwa i ma się dobrze, prawda? Bo tak naprawdę w wielu momentach te wszystkie referendalne historie to tak naprawdę jest Dublin. I pamiętasz, my jako pierwsi, Jakub, mówiliśmy o tym, że tak naprawdę Facebook nie jest w porządku wobec tego wszystkiego, co działo się podczas akcji związanych z blokowaniem stron irlandzkich działaczy, organizacji, stowarzyszeń pro-life. No i w końcu okazało się, że przed Kongresem Amerykańskim Mark Zuckerberg przyznał, że rzeczywiście takowe praktyki były, a my o tym jako pierwsi donosiliśmy, z czego się bardzo cieszę. Natomiast Jakub, powiedz mi, jak wygląda ten konserwatyzm, powiedzmy, na zachodzie Irlandii? Bo to jest zupełnie inna sprawa niż w Dublinie i jednak jakby nie patrzeć, wciąż ten nurt konserwatywny jest dość ważny i zauważalny, prawda?
No jest. Szczególnie tutaj w tej części północno-zachodniej części wyspy, można powiedzieć w prowincji Connacht, gdzie jest to taka prowincjonalna część. Ja pamiętam wybory, przepraszam, referendum, tam chodziło o
ósmą poprawkę.
Równouprawnienie i małżeństwa homoseksualne. Wtedy pamiętam tylko w jednym county, w jednym hrabstwie nie przeszło to referendum. To było Roscommon tutaj w Connachcie, niedaleko nas. To jest Roscommon, to jest takie hrabstwo pomiędzy albo przy hrabstwie Mayo i przy hrabstwie Galway. No ledwo to, zdaje się, w Donegalu to też nie przeszło. Tak. No, ale oczywiście, jeśli chodzi o liczebność, tak jak mówisz, no Dublin i ten Greater Dublin, czyli Dublin okolice, to jest praktycznie połowa wyspy, 1,5 do 2 milionów ludzi, więc ta prowincja jeszcze tam swoje myśli i oczywiście nie ma przebicia w mediach. Irlandczycy też są poprawni do bólu politycznie, więc oni otwarcie tego nie powiedzą, ale kartami do głosowania pokazali, co o tym wszystkim myślą. I to nie jest tak, jak mówi się w mediach, że tak wszyscy są za, bo to nie jest prawda, tylko no, to jest taka polityczna poprawność.
No która, i podobnie która, rzecz się miała z ósmą poprawką w kwestii obrony życia poczętego, więc też te proporcje na prowincji, pięknej prowincji, wyglądały zupełnie inaczej. Czy to hrabstwo Cork, Galway, Donegal, Roscommon, więc tak jak mówię, jest to zupełnie inaczej. Panie i panowie, Jakub Grabiasz, Studio 37 Dublin, nasz reprezentant, bo przecież ja tutaj, dzisiaj Studio Dublin na żywo, choć z Warszawy. Jakub, przechodzimy do naszych sportowych historii. Na początek niezwykłe emocje. No przecież ten piąty set to myślę, że będzie cytowany nawet za 100 lat przez takich naszych następców dziennikarstwa, którzy powiedzą: 100 lat temu, lipcową porą 2019 roku, ten piąty set finału w Wimbledonie przeszedł do historii, o czym mówimy nawet 100 lat później. Bo tak będzie, prawda?
Tak będzie, jeśli nie 200 lat. Poza tym, że był to najdłuższy finał w historii Wimbledonu, jeśli chodzi o czas, to jest taka statystyka oczywiście, bo to nie ma znaczenia większego. No był to mecz tytanów, jak tu komentowały media i fachowcy od sportu. Mógł wygrać każdy, to znaczy albo Djokovic, albo Federer. No, obydwaj supermistrzowie,
superczempioni. Dali z siebie wszystko.
Szli punkt za punktem, set za setem, no i tak naprawdę do końca nie było wiadomo, kto wygra, wiadomo było tylko tyle, że ktoś musi wygrać, bo jak mówi stare irlandzkie przysłowie, że na każdego zwycięzcę musi przypadać jakiś przegrany, no i tak było w tym wydaniu Wimbledonu. Ja oczywiście kibicowałem Rogerowi, pamiętasz, i kibice pamiętają, on mógł wygrać kilka razy, on miał meczową piłkę 2 albo 3 razy.
Trzy razy, dokładnie.
No i w końcu wygrał Djokovic, jemu się to też należało. Ciężko powiedzieć, że się mu nie należało. No, to był tak wyrównany mecz, tak wyrównany finał, to była klasyka tenisa. Tak grają tylko mistrzowie i na pewno będzie trzeba długo, długo czekać, żeby widzieć takich graczy w finałach, jak oni to zagrali. No przepiękny mecz, przepiękne święto sportu, święto tenisa.
Ale powiem ci jeszcze,
że możemy być świadkami czegoś takiego.
Ale powiem ci jeszcze, wiesz, że nasza zaprzyjaźniona Simon Halep wygrała ten finał, też się bardzo cieszę. A ty?
Ja również, ja mam znajomych w Rumunii, często tam bywam, że tak powiem, zawodowo. Ona tam jest, że tak powiem, bohaterem narodowym. Zresztą nie wiem, czy widziałeś jej powitanie na stadionie w stolicy. No ona jest świetnym sportowcem. Ja w zasadzie to tak się bałem trochę o ten finał, no bo znając Serenę, jej siłę, jej podejście do tenisa i ten taki agresywny, mocny, fizyczny tenis plus technika, którą ma, która jest świetna w jej wykonaniu. Tak. No nie byłem pewny, czy ona wygra, ale Simona Halep wyrosła na prawdziwą prawdziwego czempiona. Ona zrobiła to.
Zgadza się. I ja się cieszę, że tak naprawdę była często takim pośmiewiskiem różnych takich dziwnych witryn plotkarskich z wielu powodów, o czym doskonale wiesz, możemy się uśmiechnąć w myśli. Natomiast tak naprawdę jest świetną tenisistką. Jakub Grabiarz, ekspert sportowy Studia 37, prosto spod nieba Irlandii. No, Kubo drogi, Open Golf w Irlandii Północnej, no i co tam w tejże dyscyplinie naszej ulubionej, wspominając wizytę prezydenta Trumpa nie tak dawno.
Oj, bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Proszę Państwa, Tomaszu, ten turnament 150-letniej historii, w zasadzie to jest już 148. edycja turnieju The Open w golfie. No, on jest dopiero drugi raz rozgrywany poza Anglią i Szkocją. Ja tak umownie nazwałem ten turniej w poprzednich relacjach jako British Open. To się tak nie nazywa, to jest The Open, czyli tak zwany jeden z turniejów Major, których rozgrywany jest kilka na świecie. To jest oczywiście w Europie jedna z największych, że tak powiem, imprez tego typu. No, ostatni raz muszę powiedzieć, ten turniej był rozgrywany w 1951 roku właśnie na polach Paul Drash w północnej Irlandii w hrabstwie Antrim, czyli czekaliśmy aż 68 lat, aby ten turniej powrócił do północnej Irlandii. Być może przez to elektryzuje opinię publiczną, świat golfa i całą północną Irlandię, bo to jest naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Żeby to tak bardziej zrozumieć dla ludzi, którzy nie interesują się golfem, powiem, że to jest jak wielki szlem w tenisie. O, wiemy, że mamy cztery wielkie szlemy w tenisie. Australian Open, US Open, Roland Garros i Wimbledon. Właśnie ten Major, The Open w północnej Irlandii to właśnie jeden z takich turniejów. Powiem tylko tyle, że pula nagród w tym roku to jest 10,750 tysięcy dolarów, czyli ponad 10 milionów dolarów. To jest wielka pula nagród, więc pojawiły się na tym turnieju zdecydowanie czołówka światowego golfa z liderami jak Bruce Koepka, który jest oczywiście liderem rankingu. Ale co chciałem powiedzieć, wczoraj był pierwszy dzień. No, dużą rolę w tym dniu rozegrała pogoda, ponieważ zawodnicy rozpoczynający partię z rana mieli dobrą pogodę, nie wiało, nie padało i oni osiągali lepsze wyniki. W czasie, gdy dzień się, że tak powiem, podnosił, przyszedł deszcz, wiatr, więc lider, tak jak już wspomniałem, Bruce Koepka miał bardzo, bardzo ciężko, jakoś to, że tak powiem, skończył, nie prowadzi, był wysoko, wielkie problemy Tigera Woodsa, on jest obecnie piąty w rankingu, ale Tiger nie grał dużo w tym roku i on mówił, że jeszcze przed rozpoczęciem tego turnieju, że no, on grał dopiero 3 czy 4 turnieje. Pamiętamy, że na wiosnę wygrał na polach Augusta na Florydzie też major tytuł Major USA, więc on powiedział, że będzie taki trochę rusty, czyli taki trochę przyrzewiałe to granie jego i takie faktycznie było, no miał brzydką pogodę, ale jeśli chodzi o zawodników irlandzkich, no to takie mieszane szczęście oni mieli, najlepszy z nich Shane Lowry, on po pierwszym dniu prowadzi tak naprawdę, to jest zawodnik z hrabstwa Offaly, jest na czołówce tabeli, no totalny niefart dla Rorego McIlroya, któremu po prostu nie szło, więc jeśli dzisiaj Rory nie zagra genialnie, to raczej nie ma szans, żeby ukończył ten turniej, żeby grał w sobotę, w niedzielę, żeby przeszedł do tych ostatnich dwóch dni, dlatego że no jest w dole i zupełnie mu ten dzień nie poszedł, więc ja mu dzisiaj kibicuję, co prawda no pogoda jest dzisiaj fatalna.
Jaka? Czyli jaka pogoda fatalna?
To nie jest pogoda na golfa, więc będzie bardzo trudno zawodnikom.
Czyli moja pogoda.
No, fatalna do grania, czyli twoja pogoda plus jeszcze gorzej. Jest nawet zielony alarm, przepraszam, żółty alarm meteren tutaj zapowiada, że będzie bardzo wiało i padało, więc no, wszystko się może zdarzyć. Także ci liderzy, którzy mieli wygrywać, no to zależy od pogody, jak im się to ustawi, więc tak to wygląda. Oczywiście w niedzielę kończy się ten turniej. Ciężko powiedzieć, kto wygra. No, jak na razie liderzy są na dole tabeli i być może to się wszystko zmieni w najbliższych dniach.
Dzisiaj, panie i panowie, Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu. Studio Dublin, słuchają państwo Radia Wnet. Studio Dublin na żywo, choć z Warszawy. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. No i teraz jeszcze w telegraficznym skrócie, co też na szosach Francji. Tour de France to też jeden z tych wielkich szlemów kolarskich. No a potem poopowiadamy sobie o tych naszych irlandzkich ćwierćfinałach i futbolu naszego irlandzkiego i hurlingu. Kuba Grabiarz, co na szosach Francji?
Tak, no Tour de France to zdecydowanie największy światowy szlem, jeśli chodzi o kolarstwo. Dzisiaj 13 etap, dzisiaj to piątek, 19 lipca, 13 etap wyścigu, tak zwana czasówka, czyli jazda indywidualna TT 27,2 km. Co to znaczy? Jazda indywidualna bardzo dużo zmienia czasami w rankingu, ponieważ no, każdy wie, jak wyglądają te etapy kolarstwa. Te etapy Tour de France, czyli to one stanowią od 100 do 200 iluś kilometrów. No w tym roku ta koszulka lidera już przychodziła 3 razy. Z powrotem założył ją Julian Alaphilippe. Nie wiem, czy dobrze powtarzam jego nazwisko. On ją stracił w zeszłym tygodniu. Tam Włoch był chwilę, ale on ją ma, tą koszulkę. On nie ma wielkiej przewagi nad Brytyjczykiem i zdaje się Kolumbijczyk jest trzeci. To tam minuta z czymś. No na jeździe czasowej można dużo stracić lub dużo zyskać, więc będziemy widzieć dziś wieczorem, jak to wszystko wygląda. Do zakończenia wyścigu zostało jeszcze 8 etapów, więc nie ma jeszcze zdecydowanego faworyta. Nasi zawodnicy, 2 Polaków, cały czas jadą w wyścigu. Najlepszy z nich, Michał Kwiatkowski, jest obecnie na 53. pozycji w rankingu. Łukasz Wiśniowski 127, to oczywiście się zmieni. Jeśli chodzi o Irlandczyków, którym też kibicuję, bardzo dobrze pojechał Dan Martin przez ostatni tydzień. Ja mówiłem w zeszłym tygodniu, jemu tak w zasadzie nie szło, ale Dan Martin jest 9 w generalnej klasyfikacji. Również Nicholas Roach, to jest jego kuzyn, o którym też już mówiłem, też bardzo dobrze, miał bardzo dobry etap wczorajszy. To był 12 etap, tam przyjechał chyba 6 czy 9, już dokładnie nie pamiętam, ale dobrze im idzie, więc... Więc no, przepiękna Francja, przepiękna pogoda, przepiękne zdjęcia z dronów, tak. W ogóle z kamer, jak się to ogląda, no chciałoby się tam być, uczestniczyć w tym wszystkim, tym bardziej, że ostatnie etapy to były w okolicach Tuluzy, Pirenei i tak dalej, więc to jedne z piękniejszych regionów we Francji. Także kibicujemy tak. Kolarzom, no i zobaczymy, jak to wszystko się rozegra
no
na
polach
w Paryżu.
Musimy pozdrowić Tomasza Szóstka pod niebem Marsylii, który już od jesieni będzie informował przez naszą Lucy bombkami informacyjnymi, reporterskimi, co też dzieje się w Marsylii. Kuba Grabiasz. Kuba, drogi, na koniec jeszcze o ćwierćfinałach tych naszych dumnych irlandzkich sportach.
Ćwierćfinały sportów irlandzkich, czyli futbolu irlandzkiego i... Harlingu trwają, to te tak zwane Super 8 zmagania, czyli 8 zespołów. Jeszcze zostały 2 kolejki. W zeszły weekend odbyła się pierwsza kolejka, gdzie moje Mejo, w którym mieszkam, zostało hammer, czyli jak to mówimy,
zmłotkowane
przez hrabstwo Kerry. To nikt nie rozpoznał tej drużyny. No, zagrali tragicznie, więc źle, tragicznie i lepiej tego nie komentować. Co prawda jeszcze 2 mecze mają szansę wejść do półfinałów, co prawda, ale niewielkie, jeśli będą dalej tak grali. W harlingu podobnie. Ja myślę, że za jakieś 2 niedziele, 2 weekendy będziemy już znać pary półfinałowe, no i wtedy będzie naprawdę gorący czas, koniec sierpnia, początek września, kiedy dojdziemy do finałów i już bardziej będę mógł w stanie nakreślić Państwu sylwetki tych drużyn, jak one się mają, kto jest faworytem w tegorocznych mistrzostw Irlandii w tych sportach.
Bo tylko my,
myślę, że powrócimy jeszcze do sportu.
Oczywiście, bo tylko my o tym w polskich mediach opowiadamy. Dzięki Jakubowi Grabiaszowi. Stały, nierdzewny, ważny element Studia 37 pod niebem Dublina. Kuba, dziękuję Ci pięknie za korespondencję i słyszymy się za tydzień, bo za tydzień, drogi Kubo, Studio Dublin na żywo, choć z Nysy, kilka chwil po godzinie 9:30. Pozdrawiam Cię, no i zazdroszczę Wam tej pogody, bo pada i chmurnie, i deszczowo, jak to w Irlandii. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię, Kuba.
Ja również. Kłaniam się. Do widzenia. Miłego weekendu.